Mam zaszczyt przedstawić Wam pierwszego sponsora podcastu.
Co rok tysiące pralek kończą swoją pracę. Na zawsze.
Tylko Calgon zapewnia całkowitą ochronę pralki przed niszczącym działaniem kamienia.
Dłuższe życie każdej pralki to...
Twoja stara. Zapierdala.
Mam nadzieję, że nie będziecie mieli mi za złe, że się sprzedałem, ale długo się starałem o tą współpracę i dzięki temu możemy przejść na bardziej profesjonalny etap naszego podcastu. Jeżeli myjecie kiedykolwiek zęby, a wiem, że się wam zdarza, to tylko pastą Calgon.
Wszelkie propozycje współprac prosimy kierować na maila menedżera podcastu irenka@management.małpabuziaczek.pl.
Włączam straszną muzyczkę i usłyszmy, co się wydarzyło w poprzednich odcinkach. Na podstawie niniejszej książki nagram audiobooka w formie słuchowiska. Ruszam w świat, aby poczuć ziemi smak. Autostopem przyspiesza. 195, 200, 210, a ja głupi go podjudzałem. W końcu gdzieś tak od słowa do słowa stwierdziła, że mam ładne ciało. Umieściła delikatnie swoją dłoń na moim kolanie i już wskazywała w moje krocze i pyta: Es mój grande, grande?
O, idź stąd, co to robisz?
To był może jakiś króliczek, a może patyczek spadł z gałęzi. Ja pokazuję na siebie, was wskazuję na nich, nie krzyżuję dłonie jak w tańcu do Aserehe, zabiję. Był Ukraińcem, ja jestem Polakiem. Byliśmy w Rumunii. Perdón, tu hablas español? On sí, sí. Po kilkugodzinnej wędrówce dróżką... A więc tu jest jakaś dróżka. Doszedłem do ulicy. Zapraszam do mojego domu, namawia mnie 30-parolatek. I ja nie jestem głodny, usprawiedliwiam się, dziękuję. Tylko 10 minut, chodź. Podczas gdy ja pałaszuję, on kompletuje prowiant na moją dalszą drogę. Ser, 6 pomidorów, bułkę. Poszedłem spać na dziko w ślepej uliczce polnej. Nie wiem, po prostu zadecydowałem, o, tutaj pewnie nikt nie jeździ, no to tutaj będę spać. No i kierowca wyjął z bagażnika moją bluzę, cisnął ją na ziemię, mówiąc coś w stylu: wy popieprzeni Polacy. Dojechałem do Kiszyniowa w Mołdawii.
Pole podcast, odcinek 8.
Dzisiaj mamy gości. Właściwie tak mi się rozlazł ten podcast, że miałem tych gości, będąc w gościach u kogoś 3 miesiące temu. Nagrałem po prostu pewne pytanie, wiedząc, że kiedyś użyję tego nagrania w podcaście. No i teraz nadszedł czas. W pamiętniczku podróżniczym mam taki zapisek, że ruszyłem z tego Kiszyniowa autostopem dalej, jechałem stopem z wieloma ciekawymi osobami, m.in. z doktorem profesorem, który wynalazł maść leczącą ból karku, a potem okazała się niespodziewana rzecz. Jedziemy przez Mołdawię, a tu w środku państwa najpierw widać dużo żołnierzy z karabinami, a potem granica. Wysiadłem na niej bez pojęcia, do jakiego państwa wkraczam. Otwieram mój atlas Europy z 2000 roku, a tam nie ma żadnej granicy, po prostu Mołdawia. Na granicy żołnierze żądają ode mnie 10 euro łapówki za wjazd. I gdzie ja się znalazłem? To jest dobre pytanie i zadałem je dwóm większym podróżnikom ode mnie. Gwoli wyjaśnienia, była druga w nocy, bardzo dobrze się bawiliśmy i wtedy wyciągnąłem dyktafon.
Idę po wodę.
Uwaga, są z nami Karol, kołem się toczy.
Karol Gonciarz, to ja.
I jest Piotr Gdziebądź.
Kapitan Giovanni Gdziebądź, z przyjemnością, witam Państwa.
Piotr Gandalf.
Gandalf.
Mordę. Pytanie.
Dziś pytanie, dziś odpowiedź.
Dobra, powiedz, co to jest
Naddniestrze?
Odma?
Tak.
No to trzeba z Bartkiem gadać. On nie ma planu. On wie.
No dobra, ale nad czym on leży Naddniestrze?
No nad planem.
No właśnie. A na przykład jakbyś miał powiedzieć coś więcej?
Słuchajcie, kochani, życie jest piękne, przede wszystkim musimy skupiać się na tych uczuciach, na tych odczuciach i tych wrażeniach, które są w nas, nie na tych, których w nas nie ma. Należy czytać postać Jana Kowalskiego, czy też...
typowego Nowaka również.
Tak, czy też Giovanniego Gdziebądzia. Interpretować to na własny sposób i po prostu szukać szczęścia w dniu codziennym.
I to jest jak wiosna.
Nie chodzi tutaj o partię polityczną.
Nie,
absolutnie.
Chodzi o kwiaty na łące.
Tak.
Zające.
Marzec, kwiecień, maj. Początek czerwca.
Zależy.
Nie, początek czerwca.
Zależy, kto, tak. Więc dobra, a teraz właśnie to samo pytanie do Karola Wernera.
Młodego Wernera.
Młodego.
Jest starszy junior.
Tak, opowiedz coś o Naddniestrzu.
Naddniestrzu czy Naddniestrzu?
Tak jak D.D. Reporter.
Nie byłem, no.
Nie byłeś. Ale to istnieje? D.D. Reporter.
Być może. Zawsze iżli.
No dobrze, a Naddniestrze? Coś wiesz o Naddniestrzu?
No, znam Bartka, którego zna Piotr i nic więcej.
No z nim trzeba rozpocząć tę rozmowę.
No, wszystkie drogi prowadzą do Bartka, więc no, co ci mam powiedzieć?
No właśnie o to mi chodziło. Dziękuję.
Bez sensu mi płacisz te 1000 dolarów.
Albania tutaj jest potrzebna, wiesz, bo w Albanii.
Jestem owym panom wdzięczny za to, że dowiedziałem się, co jest ważne w życiu. Niestety wciąż nie wiem nic o Naddniestrzu. Dowiedziałem się, że Bartek wie. Niedawno dowiedziałem się nawet, że Bartek, który nie ma planu, słucha tego podcastu. Pozdrawiam serdecznie, macham rączką w tym momencie. Ale czym jest to Naddniestrze? A wejdę sobie na nonsensopedię, może coś mi powie. Pierwsze co czytam. Naddniestrze to ja mam w dupie. Powiedział Ban Ki-moon o Naddniestrzu. Naddniestrze, właściwie Republika Sowiecka Naddniestrza, kraj znajdujący się obecnie we wschodniej Mołdawii. Jest tak wąski, że na przeciętnej mapie świata pokrywa się z granicą Mołdawii i Ukrainy. Wróć, masoni sprawili, że Naddniestrza nie ma na mapach. Naddniestrze powstało na fali rozpadów krajów na początku lat 90. Jednak miał tu miejsce proces transformacji wstecznej, gdy inne kraje rozpadały się, porzucając komunizm i wchodząc w niezależną demokrację. Naddniestrze postanowiło cofnąć się z komunizmu typu dying komunizm do komunizmu typu hardcore komunizm i ogłosiło secesję. Na wieść o tym fakcie sekretarz generalny ONZ dostał atak uśmiechu, a w efekcie również padaczki. W wyniku tego trafił do szpitala, a o sprawie zapomniano. Zapomniało też Naddniestrze, które uznało, że wszyscy uznali jego niepodległość. Do dziś przedstawiciel Naddniestrza na zgromadzeniu ogólnym nie może zrozumieć, dlaczego zasiada w miejscu na widowni podczas zebrań. No czyli tak mówiąc innymi słowy, Naddniestrze jest to państwo w państwie, które nie jest uznawane na arenie międzynarodowej. Mają swoją nieco inną kulturę niż Mołdawianie, sympatyzują z Rosją. No i co ja mogę jeszcze powiedzieć? No uważam, że dużo ciekawsze jest słuchanie osób, które naprawdę nie mają nic do powiedzenia, ale jeżeli musimy już naprawdę sobie wyjaśnić, o co chodzi z Naddniestrzem, to przed wami kawałek filmu zrealizowanego przez kanał Bez Planu, pod tytułem Nieistniejące państwo Naddniestrze.
Według zachodnich mediów Naddniestrze to samozwańcza separatystyczna republika, gdzie bez problemu można kupić kałasza. Jest to gruba przesada. Naddniestrze to bardzo spokojne pseudopaństwo przypominające mini Białoruś.
Dobrze mówi, widać, że jest przygotowany, a nie to co ja, więc jak mówi staropolskie przysłowie, które usłyszeliśmy już wcześniej, wszystkie drogi prowadzą do Bartka, więc możecie gwoli samorozwoju włączyć sobie YouTube'a po wysłuchaniu tego podcastu i dowiedzieć się czegoś nowego. Po przejściu granicy moje pierwsze spostrzeżenie to było flaga na czerwonym tle z sierpem i młotem w lewym górnym rogu i z takim zielonym paskiem przebiegającym przez środek od lewej do prawej, a także samochody były na jakichś dziwnych tablicach też z tą flagą. W ogóle samochody trochę inne niż w Mołdawii, a drogi lepsze. Co dalej? Szedłem sobie 5 km i doszedłem do miasta, a w mieście inna waluta. Naddniestrzański rubel czy coś w tym stylu. Musiałem wymienić wszystkie swoje mołdawiańskie pieniądze na tą walutę. Ważne było, żeby przed wyjazdem z Naddniestrza wymienić wszystkie pieniądze z powrotem na jakąś inną walutę, no bo czy waluta z państwa, które właściwie nie istnieje, jest uznawana w innych państwach? Dosyć małe szanse. Zrobiwszy już zakupy spożywcze, złapałem stopa. 14 września 2013. Podwiózł mnie furgonetką dostawca pieczywa. Trzykrotnie zatrzymywaliśmy się w sklepach spożywczych i przynosiliśmy do nich ciasta. Roześmiany 23-latek cały czas mówi po rosyjsku. Ja rosyjskiego zacząłem się uczyć od ludzi, których po prostu spotykałem na swojej drodze 6 dni wcześniej. Wtedy wjechałem do Ukrainy, ale już coś tam rozumiałem, bo wiadomo, bracia Słowianie. No i ten osobnik, który mnie podwoził, mówi:
ładne dziewczyny w Polsce? Ładne dziewczyny w Mołdawii? Chcesz papierosa? Palisz marihuanę? Patrz, ja mam marihuanę.
I pokazuje woreczek z ziołem.
A tutaj rośnie na dziko.
Zwalniamy i wskazuje roślinę rosnącą na poboczu drogi. Ja nie mam pojęcia, czy on mi tutaj kituje, czy na poważnie rośnie na dziko marihuana. Nie dostrzegłem typowych listków, ale ten kierowca był ciągle taki roześmiany, że nawet jak nie brał tej używki, to musiał chyba ją wyssać z mlekiem matki. Miał w sobie wiele radości, która mi także się udzieliła. I to było bardzo pozytywne spotkanie. Następnie zabrała mnie mołdawska rodzina, która jechała w odwiedziny do babci w Odessie, czyli już w Ukrainie. Rysowałem zwierzęta z dwójką dzieci, Saszą i Nastią, którzy mieli tak około 10 lat. Potem robiliśmy origami. Ja ptaszka ruszającego skrzydłami, oni królika, samolocik i zakładkę do książki. Nastia wypisała mi cały alfabet w cyrylicy i przy pomocy mamy uczyła mnie czytać po rosyjsku. Tam napisała na przykład ryba i tak literka po literce odcyfrowywałem ten kod i doszedłem do wniosku, że cyrylica jest łatwa. To jest zwykłe podstawianie, literka za literkę albo głoskę i tyle. Od tej rodziny dostałem też sporo jedzenia, łącznie z 5 bananami, które, aby mi się nie zgniotły w plecaku, wciągnąłem jeden za drugim. Aha, wciągnąłem, czyli zjadłem 5 bananów na raz. Opuściłem Naddniestrze. Taki długi wstęp, a ja tam nawet nie zostałem chyba dnia. To jest naprawdę wąski pas ziemi. Po Odessie w Ukrainie jeździłem marszrutkami, takimi busami. Za każdy przejazd tylko 2,5 hrywni, czyli około 1,1 zł. W punkcie informacyjnym dowiedziałem się, że niestety stąd nie pływają statki do Gruzji ani Turcji. Mogę spróbować w Sewastopolu. Tak, w tym momencie już mi się klarował taki plan. Chodziłem na takie spotkania podróżnicze Kolosy w Gdyni i tam nasłuchałem się, że w Gruzji są bardzo gościnni ludzie. Chciałem po prostu odwiedzić to państwo. Z południowej Ukrainy było już blisko. Właściwie tylko trzeba przekroczyć 200, może 300 km w Rosji i już się było właściwie w Gruzji. Tylko problemem było to, że gdybym chciał wjechać do Rosji, musiałbym wyrobić sobie wizę. A jako, że nie chciałem płacić za wizę, szukałem alternatywy. Może przepłynięcie statkiem.
Michał poszedł do informacji turystycznej, ale dowiedział się tylko, że stąd statki pasażerskie nie kursują do Gruzji.
Nie ma. To jadę dalej. Jako, że pada deszcz i jest ciemno, stwierdziłem, że w Odessie nie znajdę noclegu i kupiłem bilet na pociąg do Simferopolu za około 40 zł. Stamtąd rano ruszę stopem w poszukiwaniu upragnionego statku i tutaj piszę dalej. Cały czas nie wiem, w jakim dziś byłem państwie, a przecież wjazd kosztował mnie 10 euro. I nie wiem też za bardzo, gdzie leży Sewastopol i Simferopol, bo nie mam mapy Ukrainy. No ale powiedziano mi, że tam złapię prom, to tam się udaje. Zresztą, gdziekolwiek wyląduję, i tak będzie dobrze. 15 września, 23.59. Obudziłem się rano, niedużo przed Simferopolem. Miałem miejsce leżące około 20 cm za krótkie, no bo ja mam 1,93 m, ale przyzwyczaiłem się już do takich warunków. Krym wyobrażałem sobie jako coś w rodzaju słonecznej Hiszpanii, a cały dzień była dziś temperatura jak wszędzie w Rumunii czy Mołdawii. Tylko pogoda gorsza, cały dzień były przelotne opady. Tutaj zaznaczmy, że Krym należał wtedy do Ukrainy. Później wojska rosyjskie wkroczyły i na skutek konfliktu Krym został przyłączony do Rosji. Poinstruowany przez zapytanego przeze mnie przechodnia, wyjechałem trolejbusem na wylot z miasta. W trolejbusie było podobne zdzierstwo, co u nas w Trójmieście. Trzeba kupić od razu 4 bilety, nie można jednego.
To nie tak źle. W Gdyni w autobusie trzeba kupić od razu 5 biletów, a po skasowaniu jednego dostaniesz mandat, bo jak jesteś dorosły, to powinieneś skasować 2.
Pozostałe 3 bilety dałem panu, co siedział naprzeciwko mnie. Do samego portu w Sewastopolu, czyli na samym południu Krymu, podwiozła mnie pani mówiąca po angielsku. Pamiętam, chodziłem po porcie, pytałem po prostu w marynie, czy ktoś może płynie do Gruzji, czy może mnie zabrać. Wszedłem w końcu do jakiegoś biura podróży i tam pani mi zaoferowała, że oczywiście jest taka możliwość. Jest połączenie lotnicze do Turcji za 140 euro i stamtąd już można się dostać do Gruzji. A wiecie, 140 euro, to ja prawie w miesiąc wydałem. Dostałem również numer telefonu do kapitana, który niedługo miał wybierać się do Gruzji. Wiecie, no byłem na Ukrainie, miałem polski numer, więc jedna minuta rozmowy kosztowała 5 zł, nawet więcej. Ale myślę sobie, jeżeli mam na tym jakoś super skorzystać, to ja zadzwonię.
Da?
Привет, ja z Polski, ja chciu pojechać do, w Gruzję. A on mówi, że tak, jest taka możliwość.
Eta stoi 400 dolarów.
W tym momencie się rozłączyłem. Rozmowa trwała tam minutę i kilka sekund. Kurde, czyli druga minuta się rozpoczęła, czyli w sumie naliczyło za 2 minuty. 10 zł. 400 dolarów. A ja sobie myślę, 400? Nie, a może to znaczy 40 dolarów? Dzwonię do niego jeszcze raz.
Da?
Czy możesz powtórzyć, ile dolarów to kosztuje, ten przepłynięcie promem?
400 dollars.
Spasiba. I rozłączam się i zaczynam biec w kierunku przeciwnym do portu, tak się trochę podśmiechując pod nosem. Jak takie ceny są, to ja dziękuję, ale ja wolę jechać stopem przez Rumunię i Bułgarię, wtedy dopiero Turcję i Gruzję. Dotarłem do rynku, kupiłem winogrona i orzeszki i potem złapałem pierwszą lepszą marszrutkę, czyli ten busik, potem drugą i byłem na wylocie z miasta. Tylko to było tak, że wbiegam do autobusiku, pierwszy lepszy, po prostu byleby się stąd wynieść. Ja już nie chcę tutaj być. Udało mi się jakoś przypadkiem lub nie, dostać na wylot z miasta. Stamtąd już łapałem dalej stopa. Śmiesznie było, gdy zatrzymuje się facet i pyta dokąd, a ja mówię, ja nie znaju, nie wiem. Ja byłem w Sewastopolu, a teraz chcę jak najdalej, pan jedzie, mówię, starając się, aby brzmiało to jak najbardziej po rosyjsku. Nie rozumiał, ale po chwili już się zrozumieliśmy. Zawsze jak się człowiek chce dogadać, to się dogada.
Na przykład?
I co kurwa? A co kurwa?
No co kurwa?
A co kurwa?
No co kurwa?
A co kurwa?
Takie okoliczności zdarzają się w każdym kraju, więc trzeba mówić językiem gestykulacyjno-słowiańskim, który modyfikowałem, tworzyłem na miejscu. Zaczynał się pić deszczyk. Moja norka przemakalna. Próbuję łapać stopa, zanim zapadnie zmrok. Może mi się uda dojechać w jakieś ciekawe miejsce, znaleźć zadaszenie. Zatrzymuje się Pasza. Ukrainiec mówiący po rosyjsku, z którym na początku wiadomo, za dużo się nie mogłem dogadać, ale z czasem ta cała gestykulacja w ogólnosłowiańskim języku, tłumaczenie dokąd się udaje, przyniosły efekty. Zaczął podpytywać, gdzie będę nocować. Ja pokazałem mu tak na gesty, że będzie to namiot. On mi wytłumaczył, że namiot to pałatka, więc mówię, da, pałatka. Im bardziej zbliżaliśmy się do miasta, do którego on zmierzał, tym bardziej ja rozglądałem się za jakimś miejscem, gdzie będę mógł przenocować. Moimi faworytami były takie wnęki pod balkonami. U nas też w Polsce można to zaobserwować jeszcze w takich starszych blokach. Jeżeli na parterze był balkon, to pod nim czasami była taka wnęka, że tam nic nie ma, jest ciemno, jest zadaszenie i można tam się schować razem z innymi pająkami i robakami, ale no przynajmniej będzie się suchym. Ja mogę się tam szczelnie zamknąć w swojej norce, więc brud mi nie przeszkadza, będę od niego oddzielony. Ale on miał chyba dla mnie inny plan. Zadzwonił do swojej mamy, pogadał z nią po rosyjsku, nie rozumiałem, Zatrzymaliśmy się na stacji benzynowej, zatankował. Przy okazji kupił mi mapę Ukrainy, podczas gdy byłem w niej już drugi raz i właściwie już z niej chciałem wyjeżdżać, ale to było bardzo miłe, serdeczne z jego strony. Pojechaliśmy dalej i zatrzymujemy się przed jego blokiem. No to do widzenia, czy coś? A on, nie, dawaj, Misio. I pokazuje mi, że mam z nim wejść na górę. Nie protestuję, idę za nim. Tam już w progu stoi jego matka i wita mnie. I Pasza pokazuje, możesz tutaj spać, tutaj masz dostęp do komputera, jest internet. Nie miałem właściwie dużych oczekiwań. Przez 2 tygodnie podróży zajeżdżałem swój organizm trochę, ponieważ nie dawałem sobie żadnych ulg, że tak powiem. Cały czas cisnąłem do przodu. W końcu mogłem się wygodnie wyspać bez wstawania w środku nocy i patrzenia, czy jakiś zwierz nie podchodzi, czy deszcz nie pada. Ale zanim to sobie zrobiłem pranie, pierwsze pranie. Możecie sobie w tym momencie wyobrazić, jak dużo dni chodziłem w każdej parze majtek i skarpetek, skoro miałem tylko 5 par majtek i 5 par skarpetek.
12 dni podzielone przez 5 par bielizny równa się 2,4 dnia chodzenia w jednej parze bielizny. Biorąc pod uwagę wilgoć powietrza, brak regularnego mycia, spanie w bieliźnie i intensywność noszenia, szacuje smród na 1000% normy.
No tak, tylko ja nie poprosiłem Paszy o dostęp do pralki, tylko zakluczyłem się w toalecie, zatkałem korkiem zlew i zacząłem wszystko szorować mydłem w zlewie. Pasza się do mnie dobija, ja otwieram i on się tak tylko pacnął, facepalma zrobił, że co ty robisz, przecież tu jest pralka, a ty od pół godziny robisz pranie i mi zlew zasyfiasz. No, byłem brudasem. Ale on mnie jeszcze wtedy zaprosił na pierożki, które zrobiła jego mama, więc takie przepyszne pierożki jeszcze zjadłem. I poszedłem na internet. Mam tutaj o Paszy trochę jeszcze napisane. Pasza, gdy mnie zabrał, wracał akurat od swojej 11-letniej córki, bo jest po rozwodzie. Teraz mieszka z mamą, która mu gotuje. Ale to bardzo dobry człowiek. Pasza zrobił mi na śniadanie przepyszne pierożki z jabłkami i smażone na tłuszczu. Ciasto przypominało trochę naleśnika, ale tylko w smaku, bo kształt był inny pierożkowy.
Inny pierożkowy.
Pyszne. Nieskromnie się najadłem, popiłem czajem i Pasza podwiózł mnie do głównej drogi. Niestety, moje pranie nie zdążyło wyschnąć, więc jadę z mokrą bielizną w torbie. 16 września. Dziś z każdym kierowcą przemierzałem duże odległości przez stepy. Jeden z nich zaproponował mi w trakcie podróży, żebym pospał, z czego z radością skorzystałem. Mimo spania pod dachem u Paszy jestem tak zmęczony podróżowaniem, że mogę przespać noc, dzień i jeszcze jedną noc. Coś jednak sprawia, że wciąż mam siłę przemieszczać się z miejsca na miejsce. A mianowicie, tym czymś jest dobro innych ludzi, którzy chcą mi ułatwić lub uprzyjemnić podróż. Od swojego drugiego kierowcy w tym dniu dostałem zegarek elektroniczny. Chiński, używany, ale porządny, wodoodporny, z budzikiem, podświetlaniem i co ważne, z nastawionym ukraińskim czasem. A na komórce wciąż mam polski, bo nie chce mi się go zmieniać. Od razu zapoznałem się z jego funkcjami i stwierdziłem, że zupełnie mi pasuje. Nawet pod kolor ubrania był czarny. Cieszyłem się bardzo i okazywałem swoje zadowolenie, a kierowca chyba jeszcze bardziej się cieszył, że sprawił komuś radość, dając zbędną dla niego rzecz. Później odkryłem, że w tym zegarku nawet można sobie liczyć dołki przy graniu w golfa. Taka funkcja była. Po prostu kosmos. I najlepsze było w tym wszystkim to, że ja z tym kierowcą, który mi dał zegarek, nawet dużo nie rozmawiałem. W pewnym momencie otworzył schowek, powiedział, to podarek dla ciebie, wyciągnął zegarek i dał... To było piękne. Taki w średnim wieku. Małomówny. Po południu dojechałem do miejscowości Mikołajew. Tu znalazłem kafejkę internetową, w której zeszyłem się na 3 godziny.
Dla dzieci, które nie znają konceptu, nie, w kafejce internetowej nie dostaniesz kawy.
Porozmawiałem z tatą na Skype'ie, pierwszy raz od mojego wyjazdu, choć codziennie piszę SMS-y lub, jak jest Wi-Fi, to e-mail. I zrobiłem parę wpisów na bloga. Jednak żeby spisać wszystkie dotychczasowe przygody, potrzebowałbym chyba jeszcze 5 godzin, a na to ani mi nie stać, ani mi się nie chce tyle siedzieć. W komentarzach na blogu i mailach miłe zaskoczenie. Obcy ludzie piszą, że mnie podziwiają, zazdroszczą itd. itd. Poza tym po moim wywiadzie Tumblr, bo wtedy na Tumblrze miałem bloga, postanowił wypromować mój blog i dodać go do sekcji polecanych blogów w dziale Travel. Także w błyskawicznym tempie przybywa mi obserwatorów. Norkę rozłożyłem przy rzece tuż za Mikołajewem i właśnie popadam w zadumę. Jak długo będę podróżować? Co mi ta podróż da? A co da ludziom obserwującym bloga? I co da tym, którzy mnie podwozili, zapraszali do domów? Co do ostatniego, zawsze od ludzi goszczących mnie biorę e-mail, telefon lub adres i utrzymuję korespondencję. Kurczę, niechże oddam się w końcu tej zadumie, której nie da się pisać w pamiętniku. 17 września 2013. Dziś bez większych emocji podróżowałem do godziny 19, czyli do momentu, gdy za horyzontem już się ukryło słońce. Trochę się zgubiłem w mieście Izmail, 70 km od granicy z Mołdawią i Rumunią. Pół godziny szedłem przez miasto, słońca już prawie nie było widać, więc ustawiłem się w końcu gdzieś, gdzie miałem już jakąś nadzieję złapać podwózkę do granicy. Zawsze staram się łapać stopa na wylocie z miasta, a ta ulica była mało uczęszczana. Ale dalej na pieszo, przed zmrokiem, bym po prostu nie zaszedł. W 5 minut przejeżdżają dwa samochody. Super. Jeszcze zagadywał mnie mój rówieśnik, to pomyślałem, że już dzisiaj nigdzie nie złapię tego stopa i po prostu będę musiał szukać miejsca na nocleg w tym miejscu, w którym byłem. Ale ten mój rówieśnik, Artyom, okazał się bardzo miły. Mówił do mnie po rosyjsku, angielsku, ukraińsku, a ja po polsku, angielsku, rosyjsku. Zaczęło się tak. Jak zobaczył, że łapię stopa, zaśmiał się i zapytał coś po rosyjsku. Ja mówię, ja nie gawarit paruski. No bo mówi się nie, ja nie gawariu paruski, ale wtedy myślałem, że ja nie gawarit w bezokoliczniku, ja nie mówić po polski. No, to coś takiego. Wtedy wybuch jeszcze większym śmiechem. Opowiedziałem o mojej wyprawie i zaprosił mnie do swojego domu. 50 metrów dalej na czaj. Rodzaj herbaty. Odmówiłem, ponieważ chciałem bardzo przed zmrokiem złapać stopa, a Artyom poszedł więc do domu, zrobił czaj, przyniósł na ulicę stołek, ciasteczka, doniósł dwie filiżanki czaju i kontynuowaliśmy rozmowę. Podczas gdy ja łapałem stopa, a on sobie siedział na stołeczku przy ulicy i siorbał czaj. No i ja też siorbałem czaj. Podczas kwadransu przejechały tylko właśnie dwa samochody i już zrobiło się ciemno. W razie czego mogłem spać u niego w altanie. Pokażę ci miejsce, w którym jeździ dużo samochodów, mówi Artyom. To kilka kilometrów stąd. Dobra. Jak jest chętny, to ja skorzystam. Artyom odniósł stołek, filiżanki i ciasteczka. Złapałem stopa. W tym momencie pojawił się Artyom, który załatwił podwiezienie dokładnie do tego miejsca, o którym mówił i gdzie będę mógł dalej łapać. Pojechał nawet ze mną na tego stopa. Mówi, że też chciałby kiedyś pojeździć autostopem po Ukrainie, ale na razie nie ma kiedy, bo pracuje na budowie. Ustawiliśmy się na wylocie z miasta. Tu rzeczywiście był dużo większy ruch, ale po zmroku szanse na złapanie stopa maleją 20-krotnie. Ale sobie przekalkulowałem, no może i tak. Gdy nic nie jedzie, Artyom pokazuje mi, że on potrafi zrobić salto. Ja mówię, nie, no stary, nie. A on, no pewnie, patrz. I zrobił salto. Zrobiliśmy sobie zdjęcie. Artyom zapisał mi swój adres na banknocie jednej hrywni, bo nie mieliśmy żadnego papieru pod ręką, a on bardzo chciał mi zostawić swój adres. Artyom szaleje z podniecenia. Zaraziłem go żyłką podróżniczą. Mija 40 minut. Dobra, chodźmy do twojego domu, mówię. On...
Nie, jeszcze trzy auta. Na pewno coś złapiemy.
I w tym momencie na drogę wjeżdża ciężarówka. Machamy i zatrzymuje się. Artyom krzyczy kierowcy, że jadę do Reni i jestem Polakiem, a on tylko mi towarzyszy. Kierowca mówi, że rozumie po polsku. Krzyczę, serwus, do mojego nowego przyjaciela na pożegnanie i zaczynam kierowcy tłumaczyć szybko po polsku całą tę sytuację. Kierowca mi przerywa.
Powoli, ja aż tak po polsku nie rozumiem.
Mówię, przepraszam. tyle emocji. Przyznaję, trochę się zachowywałem jak taki piesek z merdającym ogonkiem, który jest tak bardzo podniecony, że musi się właśnie w tym momencie z kimś podzielić tymi swoimi wszystkimi emocjami, ale no, kierowca nie był przecież na to przygotowany, bo nie mówił aż tak dobrze po polsku. Kierowca Maksim podwiózł mnie aż do samej granicy. Rozłożyłem tam norkę i poszedłem spać. 18 września 2013. Po śniadaniu zostało mi trochę mleka. Ale podszedł do mnie bezpański pies. A tych tutaj było bardzo dużo, więc zawsze podchodzą do ludzi, ale nie szczekają. Tylko idą cierpliwie za tobą, a jak coś jesz, wybiegają przed ciebie i podskakują, ale nic nie zabierają. Żebrają kulturalnie i co jest najbardziej dotykające, że one nawet nie szczekną, jakby miały zakneblowane usta. Ja miałem swoje jakieś takie żelazne zasady, że nie będę dawać psom, no bo pomogę jednemu, ale nie pomogę całej rzeszy. Ale w tym momencie nawet nie chciało mi się mleka pić, więc położyłem butelkę i pies chciał bardzo się napić, tylko nie umiał pić z gwintu. Więc rozciąłem ten karton w ten sposób, że zrobiłem dla niego taką miseczkę i sobie tak wybrał wszystko językiem. Gdy teraz o tym myślę, no to nie wiem, czy w sumie dobre jest dawanie krowiego mleka psom. Wtedy wydawało mi się to fajne. Przeszedłem pieszo granicę ukraińsko-mołdawską. Aha, czyli znowu się znalazłem w Mołdawii. Przeszedłem pieszo całą Mołdawię, czyli około 2 km, do granicy mołdawsko-rumuńskiej. I tu siedziałem w miejscu przez 1,5 godziny, czytając książkę i gdy jechał jakiś samochód, pytając, czy mnie nie przewiezie przez granicę, bo ruch pieszych nie był na niej dozwolony. W końcu zabrałem się z Ukraińcami. Na początku powiedziałem, że wystarczy mi 1-2 kilometry, byleby przekroczyć granicę. Gdy otworzyłem tylne drzwi 4-litrowego napędzonego dieslem pokładu Audi A6, moim oczom ukazało się morze zabawek i Sasza, 1,5-letni chłopczyk, który w tym morzu zabawek tonął. Lubię dzieci, więc zacząłem się bawić z Saszą. Po przejechaniu granicy pytam kierowcę: "Wsio?" A kierowca mówi do mnie:
"Ty nie jedziesz z nami?"
A mówię: "A dokąd jedziecie?"
"Do Sofii."
"No, jadę, pewnie, że jadę." Sofia, stolica Bułgarii, była 1200 kilometrów dalej. Więc w ten oto sposób zamiast 2 kilometrów przejechałem 1200. Super! Przypomnę, że chciałem w sumie się dostać do Gruzji, a jeżeli jednak chciałem teraz do Bułgarii jechać, do Sofii, to trochę bardzo się od tej Gruzji oddalam. Ale widocznie los tak chciał. Kierowca zauważył, że ma niepowtarzalną szansę na darmowego niańka, na 12 godzin podróży i skorzystałem. Czytam teraz z pamiętnika. Sasza był niegrzecznym, rozwydrzonym bachorem. Wsuwał parówki i ciasteczka, krusząc przy tym niesamowicie. Otwierał drzwi podczas jazdy, psuł zabawki i pluł na rodziców. Napluł na twarz swojej mamy, około 35-letniej. Ale jak już zacząłem się z nim bawić, to nie było mowy o zaprzestaniu, więc szybko się zaprzyjaźniliśmy. Wspinał się na mnie, nosiłem go na barana, czytałem książkę itp. Wszystko w trakcie jazdy. I chociaż ma 1,5 roku, bez problemu odblokował klawiaturę na iPadzie rodziców i sam włączył sobie bajkę. Niestety w tej zabawie ja byłem stojakiem na ekran. Udało mi się go jednak trzymać, smacznie sobie śpiąc. A rodzice trochę dziwni. Sasza ich okłada pięściami, a oni prawie nic. Na granicy kupują mu drogą zabawkę mechaniczną, a on w 12 godzin jazdy psuje 5 innych zabawek i nic. Żadnych reakcji ze strony rodziców. Pewnie mają tyle pieniędzy, że stać ich na taki luksus. Ku przepotężnemu zaskoczeniu osób, które mnie podwoziły, gdy już byliśmy na obwodnicy przed Sofią, oni się kierowali do centrum miasta, a ja poprosiłem, żeby przy jakimkolwiek możliwym zjeździe z obwodnicy się zatrzymali i mnie wyrzucili. Bo ja chciałem spać na polu, nie chciałem wjeżdżać do miasta, ponieważ dla mnie to było jednoznaczne. Jeżeli wjadę do miasta, to będę miał bardzo ciężko ze znalezieniem noclegu, a na polu to ja sobie mogę pospać. I oni naprawdę nie dowierzali, ale nalegałem, więc wyrzucili mnie przy drodze, a ja sobie poszedłem polną drogą w głąb, 200 metrów od obwodnicy Sofii, rozłożyłem norkę i zacząłem spać. 19 września 2013. W nocy przemarzłem i dzięki temu, że z zimna nie mogłem spać, obudziłem się tuż przed wschodem słońca. Bateria w telefonie, niedawno ładowana, była wyczerpana. Po prostu z zimna wyłączył się telefon. Było pięknie i od razu zaczęła rosnąć temperatura, nawet do 20 stopni. Poszedłem do Lidla na zakupy i uciąłem sobie 2-godzinne drzemki. Podróżuję już prawie 2 tygodnie bez odpoczynku. Ruszyłem o 14:00, zatrzymuje się kobieta i pyta, gdzie mnie podwieźć. Ja nie znam ani słowa po bułgarsku, więc tłumaczę po polsku, pomagając sobie gestami, że tu, albo tu, albo tu, albo tu, wymieniam nazwy losowych miast. Ona jest taka zmieszana, no nie wiem, po prostu weź ty się zdecyduj, chłopie, gdzie ty chcesz jechać. Wtedy kobieta siedząca na miejscu pasażera mówi:
nieważne gdzie.
Mówię, da, nieważne gdzie. Cieszę się, że po bułgarsku to samo znaczyło, co po polsku. Chyba, że ona mówiła po rosyjsku, albo może po polsku. Nie wiem, po prostu się dogadaliśmy. Zabieram się, potem jadę kolejnym stopem i dojeżdżam do centrum Sofii. Błądząc, natykam się na 4 dziewczyny w wieku studenckim, z których jedna mnie zaczepia. Chce wziąć moją czapkę z daszkiem w zamian za zdjęcie. Zaprasza mnie również, żebym poszedł z nimi, to mi pokażą Sofię. Więc dostałem jej zdjęcie paszportowe, ona założyła moją czapkę, ale ja mówię, że w sumie nie chcę z nimi iść. To były naprawdę fajne dziewczyny i normalnie chyba bym z nimi poszedł, ale ja tak sobie myślę, że w tym momencie ciężko będzie znaleźć miejsce na nocleg w tej Sofii i będę musiał znowu wychodzić wiele godzin na wylot z miasta po zmroku, zmęczony. Nie. Mi się tylko marzyło jedno. Odpocząć. Podjechałem metrem na wylot z miasta, ale w stronę Macedonii. Tak mną pokierował los i parę osób mówiących po angielsku. Pogoda się skisiła, więc przez godzinę łapałem stopa w deszczu. W końcu zatrzymał się pan, który wywiózł mnie 40 km od Sofii. 13 km już miałem do granicy z Serbią. Moja mama napisała mi SMS-a. Michał, ty jeździsz jak pijany zając. 0 kierunku, slalomem, gdzie cię tylko poniesie. To prawda. Rozłożyłem norkę w opuszczonym hangarze, gdzie chodziło mnóstwo robaków i najgrubsze pająki, jakie widziałem w życiu. Nie widziałem jeszcze tych tropikalnych, w nawiasie napisane. Jest przynajmniej tutaj ciepło. Jutro mam zamiar dotrzeć do Grecji i tam może w końcu sobie odpocznę. Pamiętam z tej nocy w opuszczonym hangarze, że sobie tak śpię i nagle taki metaliczny odgłos nagle sprawił, że podskoczyłem na leżąco i się zacząłem bać, ale to tylko wiatr i zasnąłem z powrotem. Tej nocy było zimno, ale dzięki hangarowi, w którym spałem, przetrwałem ją bez problemu. Czasem tylko budziło mnie walenie metalu o metal, bo noc była wietrzna, a hangar pełen powyginanych części, wydających dźwięki pod wpływem wiatru. Bez pośpiechu zrobiłem i skonsumowałem śniadanie, porobiłem zdjęcia, wytrzepałem pająki z mojej norki, po czym ustawiłem się na poboczu i po niecałej godzinie złapałem stopa do Serbii. W Serbii też długo się namachałem przy wjeździe na autostradę, znaczy godzina, półtora. Pojechałem z 2 facetami, z których jeden kręci teledyski i reklamy. Pokazał mi kilka swoich produkcji, które były na całkiem profesjonalnym poziomie. Był to typ człowieka, którego bardzo cenię. I dążę do tego, aby też takim człowiekiem być. Pasjonat, robi to, co lubi, pracuje z ludźmi, których ceni. Ma dużo swobody, dużo pracy i dużo pieniędzy. Pieniądze nie były celem samym w sobie dla mnie. Ponad godzinę bezowocnie łapałem stopa pomiędzy granicą serbską a macedońską. Przechodzący pan zasugerował, że lepiej byłoby dla mnie ustawić się za granicą, przy tirach. Posłuchałem się, złapałem 2 Słoweńców mieszkających w Serbii, którzy zabrali mnie do Grecji, dokąd jechali na wczasy. Obserwowaliśmy piękny wschód pomarańczowej tarczy księżyca w pełni nad Tesalonikami. Teraz jestem na plaży na półwyspie Chalkidiki. Już się wykąpałem w morzu. Drogo tutaj. Prażona kukurydza na stoisku kosztuje 2 euro. Utargowałem 1 euro. Ale wciąż drogo. Ale do czego ja to porównuję? Do Ukrainy?
I ty się później dziwisz, że pod artykułem o tobie na trójmiasto.pl dostajesz komentarze, jak na przykład autostop to dorabianie ideologii do biedy, nic więcej. Idź spać, przestań tu się jarać twoją przygodą życia. Ludzie robią ciekawsze rzeczy i lepiej przygotowane niż spanie w worku na śmieci. Komentarz anonimowy.
Gdy układałem się na plaży do snu, bardzo brakowało mi tylko jednej rzeczy. Wody. Miałem przed sobą mnóstwo wody, ale słonej, morskiej. A mi potrzeba było do szczęścia wody słodkiej, która ugasiłaby moje pragnienie. Pomyślałem jednak, nie będę się tym przejmować teraz. Jutro też jest dzień. Teraz sobie zasnę, a rano się obudzę i może wtedy będę o tym myśleć i stwierdzę, czy warto się tym martwić, czy nie. Pójdę do sklepu, cokolwiek. Do sklepu było daleko, może ze 2 kilometry, ale teraz śpię. Budzę się pod parasolami wykonanymi z organicznych rzeczy. Prawdopodobnie to były liście palmowe albo z trzciny. Rozchylam źrenice, patrzę. Obok mnie leży pełna butelka z wodą. Tuż obok mnie, ja obok niej spałem, albo się pojawiła sama. Ale zaraz, ona jest odpieczętowana. Otwieram. Czuję na ustach trochę piasku, no bo ona leżała w piasku. Ale jest dobra, pitna. Mogłem się jej napić i nic więcej mi już nie trzeba było. Teraz zaczęło się w końcu odpoczywanie, dosyć tej intensywności. Pora się trochę zrelaksować. Tego dnia sobie leżałem, nic nie robiłem, czytałem książkę oraz spisałem zasady mojej podróży.
Zasada numer 1. Do łapania stopa nie mogę używać kartek ani kartonów z podanym celem podróży.
Miało to na celu wyeliminowanie robienia planu na dłużej niż 24 godziny, co było punktem 2.
Drugie. Nie robię planów na dłużej niż 24 godziny. Trzecie. Nie proszę nikogo o ugoszczenie mnie w domu, a gdy pada deszcz, muszę spać pod zadaszeniem.
Nie chciałem robić z siebie ofiary. Byłem świadom niebezpieczeństw i ryzyka, którego podejmowałem, wyjeżdżając w podróż, nie mając za dużo pieniędzy. Ale nie chciałem jednak wchodzić ludziom na głowę. A to, że gdy pada deszcz, muszę spać pod zadaszeniem, to było praktyczne, ponieważ moja norka przeciekała, a ja nie chciałem już się budzić więcej w kałuży na przykład.
Czwarty. Nie płacę za noclegi ani lądowy transport międzymiastowy.
Nie płacę za noclegi, ponieważ śpię w norce albo u kogoś, kto mnie tam ugości, a za transport miejski to ja mogę zapłacić. Jakbym, nie wiem, gdzieś tam trzeba było statkiem podpłynąć, to ja mogę zapłacić, ale między miastami to ja tylko na stopa jeżdżę. Albo, jak się później okazało, autobusami, które ludzie mi fundowali, a ja nigdy o to ich nie prosiłem.
Piąty. Kiedy zimne noce zaczną być niebezpieczne dla mojego zdrowia, podróż zakończy się i wrócę do Rumi lub Londynu, gdzie mam rodzinę.
Spisałem sobie również nieoficjalne zasady. Zasada pierwsza. Kit z moim wegetarianizmem. Jak jest okazja, no to będę jeść mięso. No i jadłem, teraz już bym nie jadł. Punkt drugi. Codziennie piszę SMS-a do rodziców, a w kafejkach internetowych rozmawiamy na Skype'ie. No i tak się też działo. Punkt trzeci. Wydaję bardzo mało pieniędzy, ale bez przesady. Skąpy nie jestem. Powiem tak, no byłem skąpy, ale w granicach rozsądku, żeby po prostu mieć na te 3 miesiące podróży. No. Punkt czwarty. Prowadzę dziennik i fotografuję, a w kafejkach internetowych redaguję teksty, obrabiam zdjęcia i wstawiam na bloga, z czego się później wywiązywałem. Punkt piąty. Ostatni. Wszystkie decyzje podporządkowuję temu, aby czuć się jak najbardziej wolnym człowiekiem. Okej, okay, to było dosyć pretensjonalne. Teraz z perspektywy czasu widzę, że wolność jest rzeczą po pierwsze bardzo subiektywną, po drugie jest wątła granica pomiędzy tym, czym dla mnie jest wzbicie się jakichś tam rzeczy, które mi są niepotrzebne, a z drugiej strony pozbawieniem kogoś tej wolności poprzez to, żeby nam było lepiej. I taka wolność absolutna jest na pewno niemożliwa, utopijna, a wtedy myślałem samolubnie na pewno. I to było mi bardzo potrzebne, aby się udała ta podróż. Gdybym był w tym samym momencie, w tym samym czasie wtedy, znowu ruszyłbym w tę podróż. Miało to swoje zagrożenia, tak naprawdę mogłem być takim pasożytem, który nie daje za dużo światu, tylko sam wysysa energię pozytywną z miejsc, do których się udaje, gdzie ludność jest bardzo gościnna. Ale no właśnie dla mnie takim wentylem było to, że starałem się dzielić tym z innymi, dzielić się na blogu. Teraz, kiedy miałem spisane zasady podróży, kiedy byłem w Grecji i już mogłem się zacząć ponownie kierować w stronę Gruzji, w stronę Turcji, w stronę innych krajów, które kusiły swoją odmienną kulturą, egzotyką.
O kurde, zjadłam resztę zdania. No nic, będziecie musieli poczekać do następnego odcinka Pole Pole Podcast.
W następnym odcinku po raz pierwszy w życiu wyjadę z Europy. I wy wszyscy spragnieni historii, w których dostaję różne propozycje na tle seksualnym, nie będziecie również zawiedzeni. Te historie będą w następnym odcinku. Zostańcie ze mną.
Dłuższe życie każdej pralki to...
Twoja stara. Zapierdala.
Jeśli nie chcesz przegapić następnych epizodów, zasubskrybuj ten podcast, a jeśli słuchasz na Apple Podcast, zostaw ocenę, swoją opinię i napisz, że pozdrawiasz. Dziękuję i ręka.
Zapierdala.